Kolejne podmioty publiczne przekazały swoje uwagi do proponowanych przez rząd zmian w systemie emerytalnym. Konsultacje społeczne w tej sprawie zakończą się za kilka dni. Wczoraj Rada Gospodarcza przy premierze zarekomendowała przyjęcie projektu. Rada przygotowała 11 uwag w sprawie proponowanych zmian. Na stronach rządowych zamieszczono opinię Rządowego Centrum Legislacji. Jego zdaniem niektóre z proponowanych zmian budzą wątpliwości konstytucyjne. A chodzi m.in. o propozycję wprowadzenia dla OFE minimalnego limitu inwestycji w akcje, to jest 75%, czy też zasady przekazywania obligacji skarbowych do ZUS i kwestii ich umarzania. Z kolei resort skarbu stwierdził, że w przypadku, gdy większość ubezpieczonych zrezygnuje z OFE, na wycenie stracą spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wskazało m.in., że należałoby stworzyć OFE możliwość inwestowania w infrastrukturę, m.in. telekomunikacyjną. Wcześniej swoje zastrzeżenia do rządowego projektu zgłosiły też m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, NBP, Prokuratoria Generalna czy nawet Ministerstwo Transportu. To zadziwiające, że taka lawina uwag płynie ze strony instytucji publicznych, stwierdził poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk. Do tej pory, jak wyjaśnił, jeśli rządowy projekt ujrzał światło dzienne, to był on po tak zwanych konsultacjach międzyresortowych i najwyżej tylko podmioty zewnętrzne zgłaszały do niego uwagi.
Tutaj jest lawina właśnie tych uwag pochodzących od różnego rodzaju instytucji publicznych. Można powiedzieć w jakiś sposób od rządu zależnych. No, Rządowe Centrum Legislacyjne teraz dopiero upublicznia swoje uwagi. Prokuratoria Generalna, Komisja Nadzoru Finansowego i to są nie uwagi marginalne, ale uwagi ciężkiej. Jeżeli mówi się o wywłaszczeniu OFE z obligacji, to jest zarzut Prokuratorii Generalnej, no to jest niezwykle ciężki zarzut, bo ja tego rodzaju informacje czytają przecież także właściciele OFE, czyli powszechne towarzystwa emerytalne. Jak sądzę, w przyszłych bataliach z polskim rządem tego rodzaju zarzuty mogą wykorzystywać. Dla mnie to jest rzeczywiście sytuacja bardzo dziwna.
Również uwagi KNF-u są poważne. Komisja ostrzega wręcz, że w przypadku przyjęcia propozycji ograniczenia praw OFE do inwestycji tylko w akcje, powstałyby fundusze ogromnego ryzyka. Trudno więc sobie wyobrazić, by tego rodzaju rozwiązania zostały zaakceptowane, dodaje poseł. Tymczasem, jak zauważył, konsekwencje wynikające ze zmian w OFE znalazły się w projekcie budżetu na rok 2014.
Tu chodzi o kwotę około 23-24 miliardów złotych, która została wpisana już do projektu budżetu i trudno sobie wyobrazić, żeby rząd tutaj cokolwiek zmienił. Nie ulegnie również zmiana ta chęć przejęcia ponad 120 miliardów złotych obligacji, co powoduje wyraźne obniżenie poziomu deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego w następnym roku, o czym nawet poinformowała Komisja Europejska. Więc sytuacja staje się coraz poważniejsza i coraz mocniej zaczynam zakładać, że ten projekt w tym kształcie może nie mieć większości w Sejmie, że być może w tej sprawie nawet Platforma się może podzielić. A więc szybkimi krokami, zdaje się, przybliżają się do nas przedterminowe wybory parlamentarne.
Przypomnijmy, według wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska, ostateczny projekt zmian w sprawie OFE w połowie listopada ma trafić do parlamentu. Dokument zakłada dobrowolność przynależności do OFE, a to oznacza, że każdy będzie mógł zadecydować, czy chce, aby zgromadzone środki odprowadzane były i do OFE, i do ZUS-u, czy tylko do ZUS-u. W Polskim Stronnictwie Ludowym rośnie niechęć wobec Platformy Obywatelskiej, a co za tym idzie? Niewykluczone, że prawdopodobnie odbędą się przedterminowe wybory, powiedział Jan Bury, szef klubu PSL-u. Według ludowców politycy PO wciąż nie zajmują się najistotniejszymi sprawami, nad którymi odbędą się głosowania w piątek. Platforma cały czas skupia się na sprawach wewnętrznych. Jan Bury zapowiedział, że przyspieszone wybory odbędą się, jeśli w głosowaniu w sprawie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum dotyczącego obowiązku szkolnego dla sześciolatków nie będzie większości w Sejmie. Tymczasem, jak mówi Marcin Zarzecki, socjolog polityki, sprawa sześciolatków nie jest przyczynkiem do rozbicia koalicji i przyspieszonych wyborów.
Wydaje się, że akurat Polskie Stronnictwo Ludowe jest najgorszym typem koalicjanta i to w różnego typu układach politycznych. Jest koalicjantem skrajnie asekuracyjnym i oczywiście jest koalicjantem, który skłonny jest do stosowania szantażu politycznego. To znaczy, niemniej czule PSL monitoruje i sprawdza wszelkie symptomy porażki swojego koalicjanta, czyli Platformy Obywatelskiej niż opozycja. I w przypadku, gdy są one zauważalne, to wówczas reaguje i przedstawia się jako partia skrajnie autonomiczna, posiadająca własną wolę polityczną, przy czym tak nie jest. Problem polega na tym, że nie sądzę, aby sprawa referendum sześciolatków była przyczynkiem do rozbicia owej koalicji i do przyspieszonych wyborów parlamentarnych z tej prostej przyczyny, że jeżeli coś takiego nastąpi, to pod wpływem takiej wewnętrznej, strukturalnej implozji Platformy Obywatelskiej.
Tymczasem MEN usiłuje przekonywać obywateli, że szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków. W związku z tym wysyła kuratorów oświaty, by sprawdzali poszczególne placówki edukacyjne. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, o czym niejednokrotnie apelowało Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, politycy, a także rodzice dzieci. Sekretarz stanu USA John Kerry kontynuuje swoją wizytę w Polsce. Odbyły się już spotkania z szefem MSZ Radosławem Sikorskim i premierem Donaldem Tuskiem oraz młodymi polskimi naukowcami. John Kerry rozpoczął wizytę w Polsce od złożenia kwiatów na grobie Tadeusza Mazowieckiego. Jednak spacerując Nowym Światem i krakowskim przedmieściem, nawet na chwilę nie zatrzymał się przy tablicy poświęconej pamięci ofiarom smoleńskiej tragedii. Po spotkaniu z ministrem Sikorskim amerykański dyplomata zadeklarował, że plany obrony antyrakietowej są aktualne i że Stany Zjednoczone będą wypełniały swoje zobowiązania w tej sprawie. Dodał, że około 2018 roku będzie działała w Polsce tarcza antyrakietowa. Radosław Sikorski ocenił, że Polska i Stany Zjednoczone łączą dobre relacje. Ich potwierdzeniem jest współpraca polityczna i wojskowa. W kwestii tzw. afery podsłuchowej związanej z praktykami amerykańskiego wywiadu szef polskiego MSZ-u poinformował, że uzgodniono, iż będą bliższe konsultacje między naszymi służbami, jak zwalczać wspólne zagrożenie. Były wiceminister spraw zagranicznych poseł Krzysztof Szczerski podkreśla, że polski rząd, szef MSZ, powinien po wizycie przekazać obywatelom, jakie zapadły decyzje, bo może się okazać, że poza deklaracjami i ciepłymi słowami nic z tej wizyty nie wynika.
Najgorsza była taka sytuacja, w której jak gdyby ta wizyta odbywała się przy dużym takim szumie medialnej propagandy też ze strony rządu, jak to wielka rzecz, że John Kerry do Polski przyjeżdża, to jest grubą przesadą, a treści jest, dla obywateli jest mało z niej, więc to byłaby sytuacja najbardziej zła, dlatego że utrzymywałaby taką fikcję dyplomacji polskiej, że niby się odbywają rozmowy, czy niby się odbywa jakaś wizyta, naprawdę z nic nie wynika i za chwilę na drugi dzień już po tym jak proch opadnie, już nie ma jakby żadnych z jego rezultatów, więc ja uważam, że dzisiaj ważnym zadaniem dla ministra Sikorskiego po wyjeździe Johna Kerry'ego jest wytłumaczenie i Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu, i polskim mediom, i polskiej opinii publicznej, polskim obywatelom, po co przyjechał John Kerry, na jaki temat odbywały się rozmowy i jakie były ustalenia.
Amerykański sekretarz stanu wspólnie z szefem MON-u Tomaszem Siemoniakiem właśnie odwiedza 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie spotka się z żołnierzami polskimi i amerykańskimi. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej mówi, że Stany Zjednoczone powinny być ważnym i strategicznym partnerem dla Polski. Do zadań rządu należy wzmacnianie współpracy między obu krajami.
Ze Stanami Zjednoczonymi należy rozmawiać jak z równorzędnym partnerem, a na pewno Polska na tym może skorzystać i to w kategoriach nie tylko militarnych, wojskowych, ale również i gospodarczych. To, czy rząd potrafi to wykorzystać, to już jest kwestia otwarta. Zarówno premier, jak i minister Siemoniak powinni być do tego odpowiednio przygotowani i skupić się na sprawach najbardziej istotnych dla Rzeczpospolitej, dla polskiej racji stanu. Przede wszystkim w trakcie rozmów powinny być poruszane te tematy, które dla Polski są najbardziej żywotne w kwestii suwerenności gospodarczej, politycznej, ale także militarnej.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.